Konwój. Obudził go szczęk łańcuchów i skrzypienie opuszczanej furty dziobowej promu. Zaspał. Ani chybi jestem w Niemczech, pomyślał. Kiedy na dobre otworzył oczy, najpierw dotarły do niego odgłosy nerwowej bieganiny pasażerów po deku. Noc spędził na dobrej miejscówce, blisko drzwi do trapu. Teraz czuł, że ktoś go szturcha. Z bólem otworzył najpierw jedno oko, potem z ciekawości drugie. Przed nim stał szczeciniasty wielkolud, poznany wieczorem w barze Norweg, kierowca. — Hej, ty, Polak, jedziesz ze mną dalej? Bjarn się niecierpliwił. Tymczasem w jego głowie trwał myślowy blitzkrieg. Próbował sobie przypomnieć, co się wydarzyło. Nie usnął. Do późnej nocy trwały geopolityczne dysputy o sytuacji Polski w Europie, no i w ogóle o historii i polityce. Towarzyszyło temu wysokie spożycie alkoholu. Niewiele więc pamiętał. Rzeczywiście wśród biesiadników był ów barczysty blondyn w drewniakach. Teraz sobie przypomniał, że zgadali się w nocy, iż tamten jedzie w okolice Frankfurtu. Jasne, że jadę. Podjął szybką decyzję. Czekaj przy bramie portu. Z promu razem nie zjedziemy, bo Niemcy wlepiliby mi sztraf. Oni kochają porządek. Tyle rzekł i zmył się. Jak się później okazało, do swojego wielkiego Volvo w czerwonym kolorze z napisem Petro Components Norge. Choć z trapu zazwyczaj idzie się w dół, dla Jurka nie była to droga łatwa. Świat nabrzeża portowego w Kilonii falował mu przed oczami. Cholera, pomyślał. Musiałem nieźle dać w cymbał. Chwilę stał za bramą, zanim wyłonił się trak Bjerna. Majestatycznie, powoli dojechał i stanął tuż za nim. Coś syknęło, jakby z ulgą wypuściło powietrze. Kolos czekał. To mu przypomniało kultowy film Konwój. No i ten norweski wielkolud miał w sobie coś, oprócz postrzępionego podkoszulka, z Chrisa Christophersona. Różnił się od niego tym, że na szczęście nie śpiewał. Tego by Jurek nie zniósł. We łbie huczało mu z wiadomych powodów. Załadował się do kabiny i ruszyli w dalszą podróż. Jechali wzdłuż Łaby, przez płaskie i zielone pola Saksonii Dolnej. Mijali wiatraki i kanałki, przy których pasły się tłuste niemieckie krowy. Sympatyczny Norweg, zainspirowany widać i zaciekawiony wczorajszą rozmową, próbował delikatnie wypytać Jurka. Jak się czujesz? Były kłopoty z tobą wczoraj. Jakiemuś Francuzowi powiedziałeś, że od nich wolisz Niemców, że Francja was zdradziła w czasie wojny. Nie znam tak historii, zresztą wiesz, po której stronie była Norwegia. O co ci chodziło? Aż tak cię zdenerwował, kiedy powiedział, że u was były obozy koncentracyjne, w których palono francuskich Żydów? Nie rozumiem. Jurek zbierał myśli. Łeb go bolał jak 150. Marycha, woda, piwo, o Jezu. O kurwa, o rany boskie. Powoli odtwarzał przebieg minionego wieczoru. Ten żabojad o tyle miał rację, że te obozy były u nas. Ale to Niemcy je zbudowali i palili tam ludzi z całej Europy. Francuskich Żydów, Polaków też. A i Żyd z Norwegii pewnie by się znalazł. Kiedy Niemcy wkroczyli do Francji, ci piękni muszkieterowie poddali się już po 2 tygodniach i szybko wyspecjalizowali w lewych interesach. Żyd, który miał kasę, przeżył. Dali mu wyjechać do Hiszpanii albo Szwajcarii. Tak działało kolaboranckie państwo Vichy. Dlatego mają kaca moralnego i szukają winy u innych. Zresztą ten głupek to typowa ofiara francuskiej propagandy nacjonalistycznej. A po angielsku mówią gorzej nawet od nas. Dupę uratowali dzięki swojemu położeniu w Europie. Ciężko się poruszać, kiedy się omija te ich żabie pola. Po wojnie de Gaulle dogadał się z Adenauerem. Oba narody ogłosiły przyjaźń, braterstwo, wymianę młodzieży, współpracę, te rzeczy. Niemcy dostali plan Marszala, Francuzi, choć gówno zrobili dla zwycięstwa w tej wojnie, ustawili się wśród pozostałych aliantów z mądrą miną. Amerykanie sprytnie to rozegrali. Śpieszyło im się do domu, to im zależało, aby na kontynencie był spokój i jakaś siła przeciw Ruskim. Bjerne słuchał Jurka i śmiał się z jego gadania, płynącego lekko na pozostałościach wczorajszego bankietu. To co Francuzi dołożyli do wygranej z Niemcami? Co? Koniaki, wina i pieniądze tych, którzy zdążyli zwiać do Ameryki. A, i jeszcze jedno. Panienki z placu Pigalle. No, może trochę przesadziłem. Mieli bardzo silny ruch oporu. Tyle udało mu się powiedzieć i natychmiast zasnął. Obudził się, kiedy ciężarówka zatrzymała się na dużym parkingu pod budynkiem, na którym wisiał szyld Gasthof Troll. Gdzie jesteśmy? Tu zawsze jem lunch, odparł Bjerne. Weszli do knajpy. Jurek po gestach i pozdrowieniach kierowanych przez obecnych do jego przewodnika wywnioskował, że to miejsce lubiane przez driverów. Większość posilających się znała Bierna. Porównanie z przywódcą konwoju nabrało sensu. Z kelnerką Biern rozmawiał po niemiecku. Kiedy zamówił coś dla siebie, zapytał: a ty co chcesz? Może piwo na początek? No, w zasadzie nie jestem głodny. Zaczął kręcić, jak tylko zajrzał do karty i zrozumiał, że dla gościa, który spędził ostatnie tygodnie na norweskim strychu, żywił się konserwami, ziemniakami z kwaśnym mlekiem od Silverta, jest tu za drogo. Niemka, odziana w coś na podobieństwo stroju krakowskiego, czekała. Z pewnością znała na wylot takich golasów jak on. Powiedziała po angielsku, niby żartem. Well, mamy porcje dla dzieci. Są mniejsze, ale równie pożywne. Biern szybko przerwał krępującą sytuację. Noch ein Schweine Schnitzel, Bratkartoffeln, einen gemischten Salat und ein kleines Bier. Zamówił i dodał. Ich zahle alles zusammen. A do Jurka rzekł ciszej. Postawiłeś mi wczoraj drinki, to się wyrównamy w rachunkach. Jurek z ulgą skinął głową. Z jeszcze większą ochotą wypił łyk piwa Kaiserbrau. Jedzenie było znakomite. Przede wszystkim wielki, soczysty kawał mięcha z grilla. Takiego nie widział od dawna, nawet na stole u Silverta. Norwedzy jedli skromnie, żeby nie powiedzieć podle. Głównie pudding, czyli przegląd tygodnia w zapiekance. Dominowały w niej ziemniaki, mielone śledzie i kawałki czegoś, co nazywało się pølse, czyli podła mortadela. To, z czym miał do czynienia w pierwszym znanym Biernowi niemieckim zajeździe, wyglądało na cesarską ucztę. Biern ze szczerą satysfakcją patrzył, jak jedzenie znika z talerza. Też lubię kuchnię niemiecką. Norweska jest zbyt dietetyczna. Pojawiła się kelnerka. W odpowiedzi na pewnie dobrze znane jej spojrzenie Bierna wyrecytowała gładko. 38, 25 und das ist seine Rechnung bitte. Jurkowi dawały się we znaki resztki kaca. Jej słowa, wypowiedziane szybko, jak jeden ciąg wyrazowy, w jego uszach zabrzmiały niczym metaliczny terkot, jak szczękotanie karabinu maszynowego. Wciśnięty w fotelik patrzył na nią, jak Polak na gestapowca, jak wierny uczeń Przymanowskiego, któremu mordują załogę czołgu Rudy, a ukochanego Szalika kaptują do Abwery. Helga, za co? Prawie bezgłośnie poruszył wargami, robiąc do niej głupią minę. Ona zaś, uśmiechnięta, w poczuciu dobrze spełnionego niemieckiego obowiązku, gadała. Na, Junge, hat es dir geschmeckt? A to niemra jedna, pomyślał. Jak można tak mówić, żeby do uszu zamiast słów leciało tłuczone szkło? Ona cała, sehr zufrieden, szczękotała dalej. Ich weiß, was ist sage, ja? Czekała na jakiś gest, uprzejme potwierdzenie czy komplement, ale Jurek nie reagował. Włączył się Biern. Ona pyta, czy ci smakowało. Tak, powiedz jej, że wieprzowina wszędzie smakuje tak samo. Biern znacząco podniósł brwi i coś tam zaszwargotał grzecznie i cmoknął z uśmiechem. Do Jurka dotarło słowo szpice. A ona ukłoniła się dumnie i poszła do innego stolika. Biern widać zrozumiał niestosowność ostatniej Jurkowej kwestii, bo po chwili zapytał. Mówiłeś, że nie lubisz Rosjan, Francuzów, Niemców też nie lubisz. A kogo wy w końcu lubicie? O co ci chodzi? Ruth to przecież fajna dziewczyna. Powiedziała mi, że żarcie było pyszne. Jechali kilka godzin. Najpierw przez płaskie tereny Saksonii Dolnej, minęli Hanower, potem walpurgiczne góry Harcu, a po kilku godzinach zobaczyli wyżyny Taunusu. Wreszcie wjechali do Hesji. Nie rozmawiali wiele. Jurek spoglądał na krajobraz zmieniający się za oknem traka. Najpierw równina, potem pagórki. Pola, lasy, a wśród nich wsie i miasteczka. W liczniku zawsze ze słowem dostatek. W mianowniku zawsze porządek. Mruknął pod nosem. I kto tu przegrał wojnę? Biern właśnie zmieniał bieg na podjeździe pod wzniesienie. Nie usłyszał tej uwagi. Na wysokości lotniska we Frankfurcie powiedział: Jurek, jeszcze kilka kilometrów i nasza wspólna podróż się skończy. Tymczasem przemieszczali się dalej na południe. Po prawej stronie wyłoniły się góry porośnięte od południowego zachodu winoroślą. Biern, który jechał A5 pewnie setny raz, zauważył jego zaciekawienie. To Odenwald. góry bożka Odyna. Znasz niemiecką mitologię? Jurek był zdziwiony. Nie całkiem, ale tu jest knajpa pod Odynem. No i taka jedna niemeczka, która mnie podszkoliła. Bardzo zdolna kapłanka. Mówiąc to, wyszczerzył w szerokim uśmiechu swoje wielkie i białe skandynawskie zęby. Wiem, o czym mówisz. Nas szkoliły bardzo zdolne aktywistki z FDJ. W kabinie znów wrócił wesoły nastrój. Przejechali jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. Biern był wyraźnie ożywiony. Zjechał z autoban na tankstele i zatrzymał czerwoną maszynę. Z kompresora uleciał nadmiar powietrza. Jesteśmy na obrzeżach Heppenheim. Dalej musisz sobie radzić sam. Jurek zdawkowo skinął głową. A Norwek spuentował jeszcze przebieg podróży. Wiem, czym byłeś poirytowany w pierwszej knajpie. To przez te niemieckie liczebniki. Też długo nie mogłem się ich nauczyć. U nas, kiedy się ich słyszy, mówi się na to ich gadanie Meine Mutter ist Computer. Ein, zwei, drei, Polizei. Roześmiał się Jurek. Przybili piątkę i konwój odjechał.